Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Dzisiaj Państwa i moim gościem konwersatorium jest dr Artur Górecki, historyk. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Paweł.
A powód zaproszenia Artura Góreckiego tutaj ściśle wiąże się z jego historycznymi kompetencjami. Mianowicie będziemy cały czas chodzili dookoła takiego wydarzenia, które w tym roku świętujemy, mianowicie Unia Lubelska. Jest 450. rocznica zawiązania Unii Lubelskiej, chciałem powiedzieć polsko-litewskiej, ale właśnie jej skutkiem jest w jakimś sensie czy dla zamierzeń zanik tego odróżnienia. Mamy moment powstania jakby nowego państwa. Zaraz będziemy sobie tutaj przypominali, rozjaśniali, czy tak to można określić. To jest w centrum naszej dzisiejszej rozmowy, Unia Lubelska. Ale żeby do tego centrum dojść, potem się wokół niego w naszej rozmowie kręcić, spróbujmy wyjść po prostu od samego znaczenia słowa, z jego również użycia w trochę szerszych politycznych perspektywach, nie tylko naszych polskich. Słowo Unia, Unio, tak, zakłada, że mamy do czynienia z zjednoczeniem, tak, że mamy do czynienia z jakimiś podmiotami, które daje się przynajmniej wyróżnić wcześniej, prawda? Zachowują jakąś swoją odrębność. Właśnie nie w całości, przynajmniej w pierwszym momencie, właśnie gdy Unia jest zawiązywana, nie jakby tracą całkowicie swoich konturów, swojej zupełnie jakiejś całkowicie odrębności. Gdzieś tam w nich pozostaje pewna różnica. Z drugiej strony, gdy nie mówimy o połączeniu, tylko właśnie o Unii, to przynajmniej wtedy, gdy mówią o tym filozofowie, tak, albo teologowie, to słowa Unia używa się wtedy, gdy się chce podkreślić głębokie powiązanie tych elementów, które się jednoczą, tak? Nie jest to po prostu zawarcie jakiegoś chwilowego układu, związku, nawet jakiegoś po prostu luźniejszego stowarzyszenia, tylko właśnie coś tak głębokiego, co na przykład, tak, w języku teologów, to w ogóle niezwykły przypadek, tak? Mówi się o zjednoczeniu natury boskiej i ludzkiej w Chrystusie. To już w ogóle jest coś, co umyka także
Unia hipostatyczna.
Unia hipostatyczna, tak, rozumowi. Ale też zakłada to, że po tym zjednoczeniu ta jedna osoba jest Bogiem i człowiekiem. Jedno nie znikło wskutek drugiego. No, to jest znaczenie gdzieś tam, przypominam je, bo to jest jeden język, jedno pojęcie. A my przechodzimy teraz oczywiście z tym pojęciem do innego świata, świata polityki. Był taki czas bardzo intensywnego takiego nawiązywania, czy w XIX wieku, w dwudziestoleciu międzywojennym, nawiązywania do Polski jako do twórcy takiego odrębnego sposobu jednoczenia, tak, wiązania się właśnie w Unię. Unia i unionizm, tak, były trochę traktowane jako taka polska specyfika, ale to nie do końca prawda. Mamy przecież w Europie, przynajmniej w Europie, przykłady innych unii, prawda?
Tak, oczywiście. Zawieranie unii pomiędzy szczególnie rodzinami królewskimi, poszczególnymi domami dynastycznymi nie jest niczym wyjątkowym w Europie. Także w naszej historii przypomnijmy, że mieliśmy inne unie. Unia z Czechami, dwie unie z Węgrami, unia ze Szwecją. Te wszystkie unie były stosunkowo krótkotrwałe. Te unie, które znamy z Europy, czy to Unię na terenie Hiszpanii, czy Unia chyba najpowszechniej znana między Szkocją a Anglią, która na początku XVIII wieku dała nam nową państwowość określaną jako Wielka Brytania. To są wszystko zjawiska z obszaru polityki, które dotyczą jakiejś próby połączenia dwóch bytów politycznych, tylko właśnie pytanie, jaka jest to próba, na ile trwała, na ile te byty zachowują nadal swoją podmiotowość. I wydaje mi się, że to, co tak na pierwszy rzut oka już wyróżnia Unię polsko-litewską, rozumianą jako ten szereg aktów prawnoustrojowych, które gdzieś tam ciągną się od lat 80. XIV wieku po Unię Lubelską, o której wspomniałeś, to jest ponad 400 lat trwałości. I to rozwiązania tej Unii nie na skutek decyzji samych zainteresowanych, ale podmiotów zewnętrznych. To jest na pewno już pierwsza cecha, która tutaj nam się narzuca. Druga sprawa to jest to, że te organizmy, mam na myśli Królestwo Polskie i Księstwo Litewskie, to były organizmy jednak bardzo różne od siebie. Te różnice w wypadku pozostałych, znanych mi unii, które teraz w pamięci potrafię sobie przywołać, tak duże nie były. Czy to w obszarze ustroju państwowego, kultury, religii na starcie?
Można powiedzieć, że tu w naszym przypadku, przynajmniej na początku, wtedy, gdy wszystko wystartowało w XIV wieku, mieliśmy do czynienia trochę jednak ze spotkaniem, no jakby to powiedzieć, nie pod względem geograficznym, ale pod względem politycznym, ideowym, spotkaniem trochę jakby dojrzalszego, większego, z mniejszym, mającym trochę trudniejszą drogę jakby do centrów chrześcijaństwa i Europy.
Myślę, że tak, mniejszym oczywiście w znaczeniu kulturowym, cywilizacyjnym, nie mniejszym pod względem obszaru, bo jeśli weźmiemy tutaj pod uwagę terytorium, nad jakim rozciągali władzę książęta litewscy, no to oczywiście jest to obszar imponujący. Co do wpływów chrześcijańskich, no oczywiście Litwa miała pierwszy incydent chrześcijański, to łaciński, bardzo krótkotrwały w XIII wieku, pamiętamy o tym, ale później nastąpił powrót do pogaństwa, pomimo tego, że bojarzy litewscy, rodzina książęca pozostawali w większości przy religii pogańskiej, to taką kontrpropozycją dla nich było prawosławie i ulegając prawosławiu ulegali nie tylko przyjęciu chrześcijaństwa, przyjmowali chrzest, ale także wpływom języka i kultury. Pamiętajmy, że aż do XVIII wieku językiem urzędowym na Litwie będzie język ruski. To jest też kolejny obszar do dyskusji, ale wydaje się, że tak naprawdę, jeżeli mówimy o pewnej podmiotowości litewskiej, o niezależności kulturowej, później wykształceniu się również języka literackiego, to Litwini zawdzięczają to w dużej mierze właśnie faktowi unii z Polską, bo wydaje się, że w innym wypadku jednak ulegliby wpływom ruskim.
No tak, to również jakaś skomplikowana sytuacja cywilizacyjna. W konwersatorium mieliśmy kiedyś rozmowę o Feliksie Konecznym i jego teorii cywilizacji. I w niej przypominana była ta jego koncepcja, jakby to powiedzieć, niemożliwości bycia cywilizowanym równocześnie na dwa różne sposoby, że zazwyczaj społeczeństwa przyjmujące jakiś jeden sposób porządku w życiu publicznym, w życiu także prywatnym, jakieś zasady, które mówią o odniesieniu do prawdy, do dobra, do zdrowia, nie wiem, do szeregu kategorii życia ludzkiego, że w spotkaniu z innym, z inną taką wielką propozycją, z inną cywilizacją, no zawsze znajdują się w konflikcie, tak, że nie, jakby mogą zaistnieć momenty przejściowe, w których jest jakieś zamieszanie w tym względzie, ale zawsze to skutkuje jakimś napięciem, czasami wybuchem jakiejś wojny czy jakiejś innej katastrofy wewnątrz tego społeczeństwa. Tutaj, rozumiem, operacja była równie delikatna, bo wchodziliśmy jeszcze bardziej na teren tego spotkania Zachodu ze Wschodem. Tak,
tak, no jeżeli tutaj zastosujemy definicję cywilizacji zaproponowaną przez profesora Konecznego, to działo się tak, jak to przed chwilą opisałeś. Nie było jakiejś drogi pośredniej, to znaczy albo wpływ tej kultury ruskiej i pełne tutaj poddanie się jej, bądź chrystianizacja w wersji łacińskiej, co ostatecznie stało się dzięki propozycji unii z Polską i w ramach tego ładu cywilizacyjnego zachowanie, czy budowanie, tworzenie także elementów własnej tożsamości, która nigdy nie została zamazana. Wydaje mi się, że to jest też jeden z wyróżników w ogóle cywilizacji łacińskiej, że elementy, które wchłania, ona nie przetapia w taki jednolity materiał, tylko to oczyszcza. To znaczy pozostawiając to, co jest dobre, prawdziwe, w zgodzie z pierwotnym zamysłem, z pierwotną postacią.
Mówiłeś o tej szansie wyodrębnienia się i zachowania takiej odrębności narodowej przez Litwinów, to już nawiązując cały czas do tego samego wątku konecjańskiej doktryny cywilizacji, on twierdzi, że w ogóle, prawda, taki rodzaj dojrzałości ducha narodowego to jest jeden zawsze z owoców jakiegoś promieniowania cywilizacji łacińskiej. No, ale to oczywiście jest jedna z tych tez, która zawsze dzisiaj będzie kontrowana przez tych, którzy będą szukali podobnych innych jakichś form wewnątrz innych cywilizacji.
Wydaje mi się, że w wypadku Unii, żeby to jakby odnieść się do tego głównego tematu naszego dzisiejszego spotkania, to jakby ten problem jest trochę na innej płaszczyźnie widoczny. Mianowicie cały czas w historiografii mamy do czynienia z takimi dwoma skrajnymi punktami przedstawiania całego zagadnienia. Z jednej strony tych, którzy uważają, że Związek Polski z Litwą to było po prostu przyłączenie, włączenie, zintegrowanie, przejęcie. Znaczna część historyków polskich, łącznie ze Szkołą Krakowską, tak to mniej więcej przedstawia. Tutaj już symbolem tego jest owo słynne applicare, tak, co znaczy. Tu też kontekst, który przywołałeś wcześniej z obszaru kościelnego, wydaje się, że nam wiele tłumaczy, jeżeli chodzi o znaczenie tego słowa, jak ono było używane w prawie kanonicznym przy uniach. Dzisiaj już o tym się szeroko mówi, nawet w ostatnio wydanej książce na ten temat profesor angielski Robert Frost w Oksfordzkiej Historii Unii Polsko-Litewskiej do tego nawiązuje, a z drugiej strony mamy tych, którzy mówią, no nie, nie, to tylko taki luźny związek bez żadnego zatracania, przynajmniej bez zgody na takie zatracanie własnej podmiotowości przez Litwinów. To tutaj głównie historycy litewscy. No i trzeba szukać pewnego uzgodnienia, nie na zasadzie takiego szukania konsensusu na siłę, że prawda znajduje się po środku, ale wydaje się, że wiedza historyczna i fakty rzeczywiście wskazują, że ani jedno, ani drugie stanowisko nie mówi nam całej prawdy o tym, czym była Unia Polsko-Litewska.
Wracamy do naszej rozmowy wokół Unii Lubelskiej. Mówimy o wydarzeniu, właściwie dającym się wskazać w konkretnym miejscu, na mapie, tak, właśnie w Lublinie i z konkretną datą, ale przecież, tak jak mówiliśmy już od początku naszej rozmowy, chodzi tak naprawdę o pewien proces, tak, rozpisany, czyli każde z tych wydarzeń wcześniejszych unijnych mogłoby być jakoś wyłączone i rozważane samo w sobie, ale gdy dzisiaj patrzymy na nie, to widzimy raczej dość jednostajny proces, tak, nie ma na nim jakichś perypetii zasadniczo zaburzających to łączenie się dwóch państw.
Kiedy mówię o Unii Polsko-Litewskiej, to mam na myśli wszystkie akty prawno-ustrojowe, jakby stany faktyczne, które nie zawsze ten stan faktyczny był zgodny z literą zapisu danego dokumentu. To mówimy o okresie od roku 1385, tak zwanej Unii w krewie. W rzeczywistości to było porozumienie przedmałżeńskie, można byłoby powiedzieć.
Tutaj Lublin też ma swoje oczekiwania, że to właśnie jednak ostatecznie tam.
Tylko myślę, że Lublin byłby nie do pomyślenia właśnie bez i tej Unii z 1385, czy bez tego aktu, i wszystkich pośrednich, także z tymi momentami napięcia, bo przypomnijmy, że bitwa pod Worsklą w 1399, czyli klęska Litwy w zmaganiach z Tatarami, powoduje, że osłabiony związek na nowo jest wzmacniany. Później Unia Wileńsko-Radomska, która pokazuje bardzo wyraźnie, że jest to związek dwóch państw. Wreszcie Unia w Horodle z 1413 roku. Niezwykle ważny dokument pod względem treści, przywoływany też w kontekście budowanej dzisiaj wspólnoty europejskiej, tak? I to też warto tutaj tych odniesień szukać, być może później do tego nawiążemy. Unia Wileńsko-Krakowska, czyli odrębne państwa połączone ścisłym sojuszem, i wreszcie rok 1569, który wymagał przygotowania, i wiemy, że ta Unia była przez kilka lat przygotowywana, jest takim dopięciem tego scenariusza. Większość historyków podkreśla, że wcześniejsze Unie to są unie personalne, i teraz w roku 1569 roku mamy do czynienia z nową jakością, z Unią realną i powstaniem Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Państwa o ogromnym terytorium, prawie 800 tysięcy kilometrów, 6 milionów ludności. Tymczasem no nie wszyscy się z tym zgadzają, pokazując, że już Unia w krewie, czy ten akt podpisany w krewie, on już jest czymś więcej niż tylko dogadaniem się dwóch domów panujących. Że w grę wchodzi już podmiot w postaci panów małopolskich, którzy tak naprawdę są już stroną tego układu. I między innymi to jest też jedna z różnic w stosunku do tych innych unii, z którymi mamy do czynienia w Europie, o których wcześniej wspominaliśmy. Oczywiście to jeszcze nie ma takiego charakteru, też nie widać tego w zapisie, jak będzie w Unii Lubelskiej, ale rzeczywiście mamy tutaj już do czynienia z budowaniem czegoś w rodzaju dwóch państw, które dogadują angażują się i chcą stworzyć wspólną społeczność.
No tak, przecież zwróćmy uwagę, to rzecz, która pewnie dzisiaj nam umyka albo jakoś tam jest stawiana zupełnie na boku, a dla ludzi tamtego czasu była pewną oczywistością. Te dwa państwa, przede wszystkim Królestwo Polskie, reprezentowało też pewną określoną jakość religijną. Pojmowało tak swój akt unijny jako uczestnictwo w jakimś, można powiedzieć, dziele nie tylko ściśle politycznym, nawet gdy chodzi jeszcze o Unię w krewie, prawda? Ten taki najbardziej początkowy etap, mimo wszystko spodziewanym przedmiotem układu jest nie tylko jako ornament, prawda? Coś, co zdobi dokument i tak dalej, ale coś, co rzeczywiście potem miało miejsce, jest moment chrystianizacji, tak? To jest wpisane w naturę tego aktu.
Pozwól, że zacytuję fragment z Unii Chorodelskiej. Wiadomo wszystkim, że nie dostąpi łaski zbawienia, kto nie będzie wspierany tajemnicą miłości, która nie działa opacznie, która promienieje własną dobrotą, zwaśnionych godzi, pokłóconych łączy, odmienia nienawiście, uśmierza gniewy i daje wszystkim pokarm pokoju. Koniec cytatu. Wydaje mi się, że przywołanie tylko tego fragmentu pokazuje, iż nie próbowano budować na żadnej iluzji, tylko szukano mocnego fundamentu. A co mogło być tym fundamentem? Wiara prawdziwa, chrześcijaństwo. Unii w krewie, małżeństwa Jagiełły na tronie polskim nie byłoby bez decyzji o jego chrzcie, bo to był warunek ten podstawowy, który musiał być spełniony. I jest prawdą, że później w tym społeczeństwie i w tym związku dwóch państw budowano taką przestrzeń, gdzie było miejsce również dla inaczej myślących, także w sensie religijnym, ale fundament religii prawdziwej był bardzo wyraźnie określony. I myślę, że jeśli mówimy dzisiaj o tolerancji, to słowo jest odmieniane dzisiaj na wszystkie możliwe sposoby, to warto o tym pamiętać, że tolerancja oznaczała dopuszczanie istnienia inności, ale w pewnym określonym porządku, w pewnym określonym kosmosie, który był bardzo jasno nazwany. Jest tutaj bardzo widoczny kontrast w stosunku do tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj we wspólnocie europejskiej, którą się próbuje budować albo na pewnych mrzonkach, albo z jednej strony próbuje być rozdzielnikiem jakichś funduszy, albo strażnikiem ideologii takiej bądź innej.
To do tego jeszcze na pewno w trakcie naszej rozmowy dojdziemy, bo jest powód, żeby mówiąc o Unii Lubelskiej zapytać o Unię Europejską. Ale pozostańmy jeszcze na chwilę przy tamtym wydarzeniu i tamtych procesach, które ono uruchomiło. Mówiliśmy o tej głębszej formie zjednoczenia państw, że już nie tylko porozumienie i małżeński wręcz związek w dynastii, ale właśnie stopniowo o przesuwaniu się także akcentu w stronę pewnej wspólnoty instytucji, wspólnoty losu, także jakiegoś rysowania całej tej społeczności, nie jako nawet zupełnie dwóch odrębnych narodów, tylko jakichś dwóch składników tej całości Rzeczpospolitej. Tak? To właściwie Unia Lubelska jest takim ważnym podsumowaniem tego drugiego również procesu. Można powiedzieć, że także wśród polskich historyków nigdy nie było zgody ostatecznie co do tego, czy cała ta, jakby to powiedzieć, awantura, wejście w związek z narodem litewskim, to już mówię trochę na wyrost, tak, mówiąc o tym, co się dalej działo, związek z Litwą, że Polska trwale uwikłała się, mówią ci, którzy mówią o minusach przede wszystkim, trwale uwikłała się we wszystkie trudności Litwy, we wszystkie jej interesy. Jakby one stały się pierwszoplanowe, bo nie tylko, że związaliśmy się jako Polacy z Litwą, ale na dodatek litewska dynastia stała się dynastią królewską tego państwa. Że to jest coś, co jak kula u nogi, tak? Wisiało nam przez następne wieki, aż utopiło nas w jakichś różnych awanturach na kierunku wschodnim, a z zupełnym zapomnieniem naszych interesów na zachodzie. To jest jeden punkt widzenia. Drugi oczywiście jest ten, który roztacza tę wizję bardziej chwalebną, chwalącą i chwalebną, tak? No bo potęga państwa, no jednak ogromne jego rozmiary. Efekt chrystianizacyjny, niezwykła formuła kultury, która z tego powstaje, prawda? Bo ona jest kulturą łacińską, ale równocześnie potrafiącą po swojemu znaleźć się, no jakby na tych rozstajach, tak? Kulturowych w wschodu i zachodu. Jakiś, można powiedzieć, widok również mocarstwowy tego państwa. Dynastia, która rządzi w pewnym momencie połową Europy, tak? No, z trochę pewną przesadą powiedzieć. To wszystko są jakby plusy i minusy. Czy dzisiaj próbuje się jakoś je z większym umiarem bilansować, jak to dzisiaj w polskiej historii stoi?
Myślę, że cały czas w historiografii te akcenty są bardzo różnie rozkładane i zgodnie z tym scenariuszem, który tutaj przedstawiłeś, założenie, które przyjmują piszący o tym, że było to uwikłanie w sprawy wschodnie, przede wszystkim tutaj chodzi o księstwo moskiewskie, późniejszą Rosję, odpuszczenie sprawy Śląska, co było wcześniej nie do pomyślenia, przypomnijmy sobie czasy Kazimierza Wielkiego, tutaj podejmowane starania. Tylko kiedy biorą pod uwagę, no jedno, że ci, którzy byli autorami tych wydarzeń, też nie mogli mieć takiej wiedzy, jaką my dzisiaj mamy. To jest pierwszy i bardzo oczywisty fakt. Natomiast zawsze można rozważać, jakby potoczyła się nasza historia, gdyby to Ziemowit czy ktoś inny zasiadł na tronie polskim, a nie Władysław Jagiełło. Nie dość, że nas uwikłano w spór z Krzyżakami, to kiedy został on rozstrzygnięty jakoś w 1411 roku po pokoju toruńskim, no to Litwini jakby umyli ręce i zaczęli po swojemu układać stosunki z zakonem. Podobnie kwestia Moskwy. Historycy pytają, czy ktoś widział Litwina walczącego na granicach zachodnich naszych, a jak to się działo, że przedstawiciele możnych rodów Wielkopolski na przykład, czy zachodniej Małopolski ginęli na Dalekim Wschodzie, ponad 1000 kilometrów od swoich domów. Jaki interes w tym mieli. Te pytania cały czas są obecne i myślę, że będą stawiane w naszej historii jeszcze bardzo długo i nie spodziewałbym się, że tutaj nastąpi jakieś jednoznaczne rozstrzygnięcie.
Wracamy do naszej rozmowy wokół Unii Lubelskiej. Trochę w tym ostatnim fragmencie rozmowy spróbujemy może nie oderwać od tego wydarzenia i od tych historycznych faktów, ale trochę tak jakby przejść do pytania o przesłanie, tak? O pewien związany z tym także mit, również jakąś ideę, tak? Unii. Ona musiała być jakoś szczególnie ważna jako jeden z elementów tego wspomnienia wielkiego państwa w czasach rozbiorowych, tak? Czy wtedy, gdy trzeba było mówić o wielkości własnego państwa, którego de facto na mapie już nie było i nie można było do końca wiedzieć, czy ono wróci, w jakiej postaci. Zdajemy sobie sprawę, że wszyscy, którzy mówili o niepodległości nowej Polski, mieli w pamięci ten potężny obszar geograficzny, który się nigdy potem już nie ziścił, ten sen, prawda, również unijny. W niepodległość roku 18 wchodziliśmy w konflikcie z tymi, którzy byli wcześniej owymi braćmi Litwinami, prawda? Zostaliśmy w międzyczasie, tak zwanym międzyczasie rozbiorowym. Nie tylko zawęziły się możliwości i horyzonty, ale co gorzej, powstał osobny problem litewski, tak? Naszych relacji, tak? Który zwłaszcza w odniesieniu do takich miejsc jak Wilno. Tak?
Do dnia dzisiejszego obecnym.
No właśnie. Skąd ten zwrot? Tak? Czy tożsamość litewska, która w sumie no jest tożsamością również, czy była tożsamością Mickiewicza, który nie był Mickiewiczusem, ale był Mickiewiczem, był Litwinem i równocześnie Polakiem. No my mówimy, był Polakiem, prawda? Tak byśmy powiedzieli.
Nie wszyscy by się na to zgodzili.
Tak, tak. No jak się ogląda tablicę na Uniwersytecie Wileńskim, to już raczej nie jest to oczywiste. Tak? Tam one są wypisane, ich nazwiska Polaków są wypisane w brzmieniu litewskim. Tak? No, spór na ten temat. Tam, gdzie mniej Polski, tam więcej Litwy. Tak? To teraz na Litwinach chyba to tak wygląda. Nie to, że nasz związek umacnia jakoś, ten historyczny związek umacnia jakoś ich tożsamość, tylko jakoś ją podmywa. Tak? Trochę w dziwnej sytuacji ten nasz pobratymczy naród się znajduje, bo cała jego nowoczesna tożsamość, nowoczesnego narodu powstała raczej w antyunii niż w Unii. Prawda? Jacyś pojedynczy patrioci Wielkiego Księstwa Litewskiego, tacy jeszcze bywali gdzieś właśnie w okolicach tego odzyskania niepodległości, jeszcze takich różnych ludzi, ale to wszystko były marzenia, tak? Zupełnie od politycznej
Myślę, że jeszcze pojedyncze przypadki takiej postawy i dzisiaj byśmy znaleźli, ale to rzeczywiście są już to jest gatunek dinozaury, tak. Aha. Trzeba pamiętać, co się stało w XIX wieku z pojęciem narodu, jakie przedefiniowano, że tak powiem. I też z takim bardzo biologicznym pojmowaniem przynależności do tego narodu, a jednocześnie skojarzeniem, że naród, jedno państwo, i myślę, że rzeczywiście to jest ten grunt, z którego wyrasta później cała postawa antypolska w wypadku Litwy, która nie buduje swojej tożsamości na tym dziedzictwie kilkuwiekowej pięknej historii, ale właśnie na kontrze. No tutaj pewnie konkretne takie, a nie inne okoliczności zaraz okresu powojennego, mam na myśli I wojnę światową, wpłynęły też na jak te stosunki polsko-litewskie się układały i później pewne właśnie tylko się pogłębiały, natomiast nie zakopywano tych przepaści. Ale widać tutaj, że w każdym, niezależnie od tego, jak przyczyny inne byśmy wskazywali, to jedna na pewno jest widoczna zawsze. Nie ma tego fundamentu, o którym wspomnieliśmy wcześniej. Nie szuka się czegoś, co jest nas w stanie łączyć, pomimo tak bardzo wąsko rozumianych różnic etnicznych, że możemy tworzyć jedną społeczność, także nadawać jej pewien jednolity charakter polityczny, różniąc się między sobą. Wprawdzie niektórzy mówią, że już w samą Unię tutaj była wpisana pewna wada, dlatego że w wypadku dynastii elekcyjnych, a de facto już Władysław Jagiełło był królem, o którego wyborze zdecydowali panowie krakowscy. Zawsze konflikt pomiędzy interesem dynastycznym a interesem państwa będzie obecny i później już w troszeczkę w zmienionej formie, tak, w sytuacji niebytu politycznego odradzającej się Polski, gdzieś ta nasza spuścizna dawała znać o sobie. Inna sytuacja jest w momencie, kiedy mamy do czynienia z dynastiami dziedzicznymi. Wtedy ten interes polityczny, interes domu dynastycznego rzekomo ma się nie rozjeżdżać, tak? No to jest też jedna z prezentowanych teorii, chyba jest w niej trochę racji. Ale tak czy inaczej te stosunki rzeczywiście polsko-litewskie, te najnowsze, na pewno nie są zgodne z duchem, który doprowadził do powstania tego, czym był Lublin 1569 roku. Choć oczywiście tutaj też nie próbujmy jakoś koloryzować, bo to nie jest tak, że od Unii w krewie tylko była miłość, że nie było żadnych napięć. Pamiętajmy, że były też chwile przesilenia, kiedy na kilka lat ten związek przestawał funkcjonować, czy to w momencie, kiedy wielkim księciem był Kazimierz Jagiellończyk, czy później, kiedy Aleksander objął tę funkcję, a Jan Olbracht był królem Polski. To były epizody, później bardzo szybko je pokonywano i jednak szukano płaszczyzny porozumienia, współdziałania, ale bez zatraty tej odrębności. Dlatego, czy można mówić, że Rzeczpospolita Obojga Narodów to jest termin, który znosi nam odrębność dwóch państw, Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, dla mnie to też jest temat otwarty. To nie jest dla mnie oczywiste. To znaczy, bardziej bym w tym widział opis tej społeczności obywatelskiej, o której wspominaliśmy, tej wspólnoty, którą tworzą ludzie, niż odnoszenie tego do likwidacji bytów politycznych dwóch państw i stworzenia na to miejsce trzeciego. Tak na pewno było w wypadku Unii Szkocji z Anglią, kiedy to zamazanie nastąpiło. W wypadku Unii Lubelskiej tak bym tego nie widział.
No tak, to już na sam koniec rzeczywiście wypada wrócić do tego bardzo wybiegającego w inne czasy, znanego zdania, budzącego ciągle różne refleksje i kontrowersje, zdania Jana Pawła II, który do pielgrzymów polskich przybywających do Rzymu z narodową pielgrzymką, to był ten moment w 2003 roku, takiego namysłu nad tym, co z akcesją Polski do Unii Europejskiej ma się dziać, bo szereg różnych kontrowersji, sporów, i wtedy usłyszeliśmy od Jana Pawła II taki dosyć dosadny apel, trochę wybiegający poza urząd papieski, taki apel, żeby wchodzić tak do tych instytucji. On został okraszony takim wykrzyknikiem od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. No, wszyscy, znając i naukę i Jana Pawła II, jego taki, jakby to powiedzieć, również autorski wykład pewnej historiozofii, dziejów Polski. Mamy książki, które to zawierają. No to znając to, można powiedzieć, że oczywiście tam zawarty był pewien taki, jakaś taka nadzieja misyjna, tak? To znaczy pragnienie, że właśnie tak jak z tymi uniami polskimi z przeszłości, tak i tutaj wejście tak dużego katolickiego kraju do tej społeczności trochę chorującej na tożsamość, na brak tożsamości. Unia Europejska, która zbudowana na porozumieniach kiedyś czysto technicznych, politycznych, ekonomicznych, tak? No, cały czas w nim trwała dyskusja o tożsamości, o jakimś porządku wartości. Tam używam tego języka, którego tam się używa. No i tu mieliśmy wejść i nie tyle może powiedzieć samym jakimś natychmiastowym swoim zjawieniem się, ale poprzez obecność, tak, potencjał tej Polski i narodów Europy Środkowej, Wschodniej, że to miało zmienić, czy obalić te wahania, zmienić te wahania. No tutaj mamy pewne, raczej po tych latach doświadczenie, że to się pewnie nie do końca stało, a w każdym razie, że ta dwuznaczność, tak, wartości wewnątrz Unii Europejskiej przynajmniej trwa, tak, że mamy tutaj niewątpliwie niezamkniętą w tej sprawie jakimś pozytywnym podsumowaniem debatę, a raczej mamy bardzo dużo niepokojących, złych sygnałów, trochę takich z jednej strony niby bezsilnych, bo to są często Parlamentu Europejskiego, jakieś różne orędzia skierowane także i do Polski, gdzie się wymaga tego czy owego, spełnienia agendy czasami LGBT, czasami jakichś różnych innych lobby politycznego, homoseksualizmu, czy też wprowadzenia aborcji jako prawa człowieka i tak dalej. No to są rzeczy, które bardzo często wracają, tak, ze strony tych instytucji unijnych. Z drugiej strony zawsze jesteśmy uspokajani, tak, że to są takie po prostu nieszczęśliwe wypowiedzi, natomiast nikt w sensie ścisłym nie jest zobowiązany do przyjmowania ich poważnie. Jak się to wszystko zobaczy, to ta Unia Lubelska leży bardzo daleko od Unii Europejskiej. Chyba kierunek nie jest ten sam.
Przede wszystkim ów fundament, o którym mówiliśmy. Unię Lubelską zawierała Polska z Litwą, określając najpierw, na czym budujemy ów chrzest. Natomiast tutaj mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. Lęk na początku przed wchodzeniem w obszar aksjologiczny.
Mimo, że tak, twórcami później byli ci, którzy no, deklarowali swoje osobiste...
No tutaj długo byśmy jakby... To jest temat na odrębną dyskusję, ale mówimy o tym, czym to się ostatecznie skończyło. Myślę, że jakby scenariusz pisany przez kogo innego został ostatecznie zrealizowany, a nie przez tych, którzy jednak widzieli chrześcijańskie korzenie Europy i że to jest cywilizacja, która po odcięciu od chrześcijaństwa no po prostu musi zginąć. Nie ma innej możliwości. I teraz wiara w to, że zadanie misyjne polegające na tym, że wchodzimy jako znaczący kraj, w sensie przynajmniej liczby mieszkańców do tej struktury i odegramy tutaj ważną rolę, jest oczywiście czymś, co podjął papież i takie zadanie nam postawił. Natomiast biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z rzeczywistością już postchrześcijańską, a nie z rzeczywistością pogańską, to jest zadanie, które nie idzie tak prosto. To znaczy, chciałem powiedzieć, nie wiem, czy jest możliwe do zrealizowania, ale bez pomocy tutaj łaski Bożej myślę, że nie.
No cóż, i my również w naszej rozmowie przeszliśmy, ale w zupełnie inny sposób, od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, tych dwóch tematów, od jednego do drugiego. Dziękuję Arturowi Góreckiemu, dziękuję ci Arturze za obecność w dzisiejszej rozmowie. Dziękuję państwu za uwagę. Jak zwykle zapraszam w niedzielę o godzinie 13 do konwersatorium. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.
Do widzenia.